Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, salony samochodowe to jest niezły biznes, umówmy się szczerze. To widać chociażby po ilości salonów, które możemy spotkać w Polsce. I miejmy świadomość, że salony cały czas muszą się dostosować do obecnych standardów i rzadko który, jako cała lokalizacja, jego cena jest tańszy niż 10 czy chociażby nawet 15 milionów, w zależności od marki. Ja sam bardzo miło wspominam pracę w salonie samochodowym. Można powiedzieć, że to były początki jakiejkolwiek mojej pracy, ale mówiąc już o tym dalszym etapie, gdzie pracowałem w Warszawie, o czym pewnie już Wam nieraz na odcinkach na YouTubie mówiłem, jak dla gówniarza, tak w cudzysłów biorąc, który miał wtedy raptem 26-27 lat, zarobki rzędu 8 czy 10 tysięcy złotych w salonie samochodowym, to był raj na ziemi. I to nawet mieszkając w Warszawie. To były naprawdę niezłe kwoty, gdzie w innych salonach inne osoby zarabiały 2, 3, 4 tysiące, więc jak widać, co salon, to obyczaj. Prawda jest taka, że na przestrzeni tych lat wiele się zmieniło. Pierwsza rzecz, ja zrozumiałem, że nie nadaję się do pracy korporacyjnej, że nie lubię mieć szefa nad sobą i to skłoniło mnie do tego, żeby odejść, aczkolwiek bardzo miło wspominam, uważam, że niezwykle cennej wiedzy wyniosłem z takowej pracy. Zmienił się też sposób działania salonów, znaczy on się cały czas zmienia, ale pojawiła się większa kontrola, więcej systemów zarządzania pracą. Ludzie nieraz zaczynają stawać się takimi małymi robocikami, albo to zaraz tajemniczy klient przyjdzie, albo to trzeba konkretne słowa powiedzieć. Brakuje trochę tej naturalności w tym wszystkim. A teraz jeszcze mówi się o tym, że w niedługim czasie w salonach będzie pojawiał się tak zwany model agencyjny. Już niektóre marki, że to tak określę, tym straszą. Model agencyjny będzie polegał na tym, że w sumie rola salonu zostaje całkowicie zmarginalizowana na rzecz fabryki, na rzecz dystrybutora aut na dany kraj, a dealer ma mieć jakiś mały procent, 1-2, na zasadzie, że klient przyjdzie, zada 3 pytania, ale i tak będzie zamawiał przez internet. Uważam, że trochę nie tędy droga. Gdy ostatnio rozmawiałem z moim tatą, który wiele lat też spędził w pracy w salonach samochodowych, powiedział jedno, że faktycznie widać, że ten rynek się zmienia. Widać to szczególnie na przestrzeni ostatnich 2 lat, gdy mamy swojego rodzaju kryzys motoryzacyjny, gdzie tych aut zaczyna mocno brakować w salonach, że pojawia się może nie tyle buta, co trochę pycha w tym. Jak pan nie chce, to jest 5 na pana miejsce. Tata mój powiedział, mój Zwaldek, zobaczysz, jeszcze to się czkawką odbije, jeszcze się będą prosić o to, żebyśmy te samochody kupowali. I mam wrażenie, że jesteśmy teraz na tym etapie. Zapraszam na odcinek. To jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, strony Car Vertical, strony, którą na pewno bardzo dobrze znacie, może w niedługim czasie będziecie chcieli dokonać zakupu samochodu, warto do tego się przygotować. Przede wszystkim mentalnie, a po drugie warto też wziąć Nervosol, bo czasy nie są łatwe, ale w pierwszej kolejności, gdy oglądamy ogłoszenie, jesteśmy mocno już zainteresowani danym samochodem, sprawdźmy sobie poprzez raport historię tego samochodu, czy aby na pewno auto, którego szukamy, jest tym, które ma być w ogłoszeniu, a nie, że jego historia jest zdecydowanie bardziej mroczna. Dlatego poprzez link, który macie poniżej pod filmem, możecie dokonać zakupu raportu Car Verticala z 10% rabatem. Dobra okazja na to, by w pierwszej kolejności sprawdzić auto, a dopiero później jechać do klienta. Zapraszam serdecznie. Może to trochę paradoksalne, ale 2 miesiące przed tym całym covidziątkiem nagrałem odcinek na YouTube, który w sumie leży gdzieś teraz na dysku, głęboko w szufladzie schowany, dotyczący tego, że jestem za tym, żeby obniżyć podatki akcyzowe, z tego względu, że podatek akcyzowy od samochodów to jest podatek od dóbr luksusowych, a samochód nie jest dobrem luksusowym i swojego rodzaju próg wejścia przy zakupie na przykład droższego auta może być dla niektórych osób problematyczny. Długa argumentacja pośród tego była, zapewne nie jeden sposób by się tym tematem zainteresował. No ale przez ostatnie 2,5 roku czasy się trochę zmieniły, bo idąc do salonów byliśmy nauczeni czego? Samochód to dobro luksusowe, bez względu na to, czy jest to Dacia Duster, czy będzie to Lambo, czy Ferrari. Jeżeli chcemy negocjować cenę, to zawsze jest 5 na nasze miejsce i oni chętnie kupią ten samochód. Nawet jeżeli nasze auto przyjechało bez klapy elektrycznej czy bez czujników parkowania, zawsze możemy zrezygnować, bo jest kilka osób na nasze miejsce. Jeżeli mamy zamawiać auto za miesiąc, to lepiej zamówmy dzisiaj, bo jutro będzie drożej. Jeżeli nawet zamawiamy taki samochód, a chcemy wpłacić zadatek, to salon nie przyjmie zadatku, bo jeżeli by nie dotrzymał warunków umowy, to by musiał zwrócić zadatek i jeszcze go podwoić, tylko przyjmują zaliczki. I najczęściej przy zaliczkach też się pojawia adnotacja, że nawet jeżeli salon nie dotrzyma terminu, to w sumie nie ma żadnych konsekwencji z tego powodu. Więc teraz mi się nie dziwcie, czemu ten pomysł z akcyzą na razie wylądował w szufladzie, ale... No właśnie. Jeszcze wrócę do tego tematu, tylko wiecie co, teraz to nie jest najlepszy moment, ja to na razie sobie w szufladzie trzymam, jeszcze będziemy o tym rozmawiali, ale jeszcze spalinowa motoryzacja z nami pozostanie. Prawda jest taka, że też nie chcę w tym wszystkim demonizować, mówiąc tutaj, że o nie, w życiu żaden salon to w ogóle złotówki rabatu nie dawał, wszyscy na pełnej marży. Owszem, przy wielu markach premium szczególnie, w sporej części przypadków auta były sprzedawane po nominale, czyli tym co było w katalogu, co najwyżej rabat można było dostać na... opony, na jakiś pakiet serwisowy, ale to też nie zmienia faktu, że jeżeli klient był na przykład przywiązany do danego salonu, czy szczególnie jakaś flota, że nie otrzymywali rabatów, czy to na osobówki, czy chociażby na auta dostawcze. Owszem, te rabaty były zdecydowanie mniejsze, to trzeba wyraźnie powiedzieć, z tego względu, że tych aut z produkcji spływało o wiele mniej, więc starano się zachować jak największą marżę, no żeby to miało sens jakikolwiek, chociaż i tak to było poniżej tego stanu, jeżeli chodzi o pracę w salonach przed 3 czy 4 laty. Teraz mimo wszystko bardziej serwisy zarabiały na salony, bo po prostu tych aut zdecydowanie mniej wyjeżdżało z salonu. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, bo nieraz tam mówiliśmy o tych rabatach 15, 23%. Podkreślam, salony nie mają takiej marży na samochodach, bo mnóstwo osób to powiela, mówiąc, nie, co ty tam 20%, to, bo widziałem taką akcję rabatową tam przed 3 laty, że 20%, to przecież ten salon, jak nawet auto za 100 tysięcy sprzedaje, to matko, ile oni na tych samochodach zarabiają. To byłoby piękne. Prawda jest taka, jeszcze raz to podkreślę, bo już kiedyś w jednym z odcinków o tym mówiłem, salony finalnie na sprzedaży samochodu, tak mówiąc przy tym, co było 3 lata temu, jak auto wyjeżdżało z salonu na 2% marży, to należało się cieszyć. Ale zaznaczam małą gwiazdkę, bo już tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Nawet jeżeli była wielka kampania w mediach, minus 20%, to prawda jest taka, że nad salonem mamy coś takiego jak centrale danej marki. Organ, który zarządza tymi placówkami, najczęściej w formie franczyzowej. I prawda jest taka, że to centrala ustala taki rabat i mówi, dajemy 15%, ale wy swojej 7% marży w tej akcji dajecie 5%, partycypujecie w 5%. Czyli jak klient nie będzie dalej negocjował, zostawiacie sobie 2%. Ktoś powie, no dla 2% to się nie opłaca w ogóle bawić w ten biznes. Ale trochę była w tym głębsza polityka. Ja to szczególnie poznałem w Citroenie, gdzie trzeba było naprawdę mocno lawirować, trochę bawić się niczym jak na giełdzie, bo nieraz okazywało się, że auta pod koniec miesiąca były wypuszczane na zerowej marży, czy tam, nie wiem, na 100 zł. Handlowiec w teorii nie miał nic z takiego auta, co najwyżej jakiś gest handlowy od przełożonych, ale prawda jest taka, że jeżeli udało się zrobić na przykład plan miesięczny, czy kwartalny, czy półroczny, wtedy na przykład do danego auta było doliczane kolejne 2%. Jak w międzyczasie były ankiety tajemniczego klienta i one wypadły bardzo dobrze, no to były doliczane na przykład, strzelam, kolejny 1 czy 2% i finalnie na tym aucie można było te 5-6% uzbierać, ale nieraz właśnie sprzedawało się po bandzie samochody, byleby ten plan zrobić, tylko gorzej, jeżeli by się sprzedało ostatnie 10 aut po bandzie, a zabrakłoby 3 sztuk, żeby zrobić ten plan. Więc w salonach to jest niezła polityka, dlatego zawsze będę podkreślał, że auta nowe w salonie kupujemy pod koniec miesiąca, bo wtedy może do planu brakować. Ale co się zmienia teraz? Mam wrażenie, że przez ostatnie kilka miesięcy powoli ta bańka zaczyna pękać. Zaczynamy dochodzić do jakiegoś swojego rodzaju nasycenia, jak i swojego rodzaju niepokoju. No bo z jednej strony inflacja, koszty rosną, pensje niekoniecznie. Z drugiej strony ceny aut bardzo mocno szybują w górę. To auto nie jest dla nas najważniejsze. Nieraz dochodzimy do wniosku, a dobra, jeszcze rok, dwa pojeżdżę tym samochodem, nic się nie stanie. I widać szczególnie na placach, przy takich markach bardziej dostępnych, że tych aut pojawia się coraz więcej i niekoniecznie one są już dedykowane bezpośrednio pod klienta. Nawet w markach ultra premium okazuje się, że jak się by uprzeć i dobrze poszukać, jakaś tam sztuka od ręki się znajdzie, jakiś rabat się znajdzie. Mówi się, że przy niektórych BMW-kach usportowionych może i nawet gdzieś tam by szło z 10% urwać, gdzie jeszcze parę chwil temu tak na dobrą sprawę złotówkę było ciężko uzyskać. Salony oczywiście coraz bardziej rozwijają handel samochodami używanymi, no bo to była swojego rodzaju alternatywa. Prezes Porsche Polska, jak pamiętam, rok temu opowiadał, że auta używane są dla nich bardzo ważną gałęzią sprzedaży, gdzie jeszcze chwilę wcześniej przede wszystkim auta nowe były ważną gałęzią. No ale skoro nie było nowych, to trzeba było jakby cały czas ten biznes kręcić, żeby pracowników też utrzymać na pozycjach. Chociaż mam wrażenie, patrząc na to, co się obecnie dzieje, że dużo takiej kadry wieloletniej pracującej w salonach bądź odeszła, bądź została zwolniona z tego względu, że gdy był deficyt samochodów, okazywało się, że Nie trzeba utrzymywać pracowników, którzy pracują długie lata, mają wyrobioną bazę, jeżeli chodzi o pensje, mają ustalone wyższe progi rabatowe ze względu chociażby na czas pracy, bo okazywało się, że na dobrą sprawę przeszkolony amator będzie w stanie to samo auto sprzedać, bo to klienci się prosili o zakup samochodów, więc nie chcę mówić tu o nazwach salonów, ale mam wrażenie, że taki troszeczkę galimatias z tym wszystkim się pojawił i takie małe przywiązanie do pracowników. Cały czas też mnie zastanawia jedna rzecz, bo ciągle mówimy o tym kryzysie w motoryzacji. Już trzeci rok zaraz będzie, jak mówimy o tym kryzysie w motoryzacji. A prawda jest taka, że tylko w samej Europie on generuje setki miliardów obrotu. I ta Europa z kolan powstać nie potrafi w żaden sposób. Przez 3 lata blisko te łańcuchy dostaw są bardzo mocno ograniczone. To też jest tym wszystkim ciekawe. Tak jak mówiłem wcześniej, klienci są 3 razy bardziej ostrożni. Bo dajmy sobie przykład. Jeszcze 3 lata temu, gdy chcieliśmy kupić auto na firmę, wystarczyło mieć, powiedzmy, że w większości firm leasingowych, działalność zarejestrowaną nie krócej niż 3 miesiące i podstawowe dokumenty. Teraz, żeby otrzymać leasing, przede wszystkim trzeba mieć niezłą zdolność leasingową, czyli trzeba zaprezentować nie 3-miesięczną działalność, tylko minimum roczną działalność i najlepiej, żeby jeszcze była poparta podkładką, czyli w formie zysków. I to też pokazuje, że ludzie coraz mniej chętnie podchodzą do zakupu nowych aut, coraz bardziej ostrożnie. Widzą też jedno, że te auta na przestrzeni ostatnich, szczególnie 2 lat, a nawet ostatniego roku, podrożały łącznie o około 15%, nawet 20% przy stabilności naszych zarobków, przy ogólnodostępnej inflacji. Okazuje się, że też nie wszyscy są zainteresowani autami zelektryfikowanymi. I nie tylko mówię o czystych elektrykach, ale mówię chociażby o hybrydach typu plug-in, bo jeżeli ktoś mieszka w bloku, no to tak to auto z wtyczką to mu tak średnio potrzebne. Ja wiem, że firmy się starają kupować tego typu samochody, bo to też PR, dobry wizerunek, ale to tak chyba nie do końca się ma. I w moim przekonaniu dealerzy tą swoją górkę mają za sobą. To swoje piękne Eldorado, chociaż i tak uważam, że w większości przypadków, mimo tego, że paradoksalnie auta były sprzedawane na pełnej marży bądź prawie pełnej marży, to i tak serwis zarabiał na salon. Na przestrzeni ostatnich 25 lat, oczywiście w zależności od marki, to się zmieniało. Raz serwis zarabiał na salon, raz salon zarabiał na serwis. Już różne mniejsze bądź większe kryzysy w międzyczasie się pojawiały. Prawda jest taka, że Eldorado uważam, że nadal trwa pośród wybranych marek premium, gdzie nieraz 2 czy 3 lata czekamy na nowe auto. Dam chociażby przykład, że jeżeli ktokolwiek by zamawiał Gelände 2 lata temu w salonie, no tak ze 150 tysięcy do przodu jest. Oczywiście jeżeli dali mu wtedy gwarancję ceny, jeszcze tego auta do dziś nie odebrał, bo auta drożeją bardzo mocno. Nie zmienia to faktu, że schodząc bardziej na ziemię, patrząc na auta bardziej przyziemne, podstawową Dacia Duster jeszcze 3-4 lata temu można było kupić za 39 900, dzisiaj za 77. Volkswagen Polo podstawowy kosztuje blisko 90 tysięcy złotych. A te zarobki cały czas się utrzymują na jakimś stabilnym poziomie, chociaż słowo stabilnym przy inflacji to nie jest jednak dobre porównanie w tym wszystkim. A jeszcze się mówi o tym, że salony mają przechodzić na model agencyjny. Tutaj jakby prym w tych początkach tej całej transformacji motoryzacyjnej wjedzie grupa Stellantis, która już zapowiada, że chce ten model wprowadzić. Aczkolwiek z tego co wiem, może być to mimo wszystko trochę sprzeczne z prawem unijnym. Na razie nie mówi się tu o Polsce, z tego względu, że producent samochodów jako producent może sprzedać, jak dobrze pamiętam, chyba 20% aut samodzielnie. A celem wprowadzenia modelu agencyjnego jest to, że w sumie dealer ma być tylko i wyłącznie dodatkiem do całej transakcji. On ma być tylko i wyłącznie punktem, gdzie klient przyjdzie, obejrzy auto bądź odbędzie jazdę próbną, nie będzie negocjował żadnych cen. Jest po prostu cena w komputerze, sobie klika, w ogóle nie ma czegoś takiego jak negocjacja ceny, co najwyżej jak będzie jakiś rabat, to po prostu będzie na stronie zaznaczony. On przyjdzie, w salonie się skonsultuje, a ma sobie zamówić przez neta ten samochód. Tylko mam wrażenie, że chyba cała przyjemność, już nie mówię o klientach flotowych, bo może dla nich to nie ma znaczenia, czy kupują przez internet, przez maila, czy przez telefon, Ale dla klientów indywidualnych mi się wydaje, że całą radością jest bycie w salonie. I bez względu, czy będzie to Dacia Duster za te 77 tysięcy, czy będzie to GLS Maybach, jednak człowiek się cieszy, gdy może dotknąć, porozmawiać z handlowcem, ponegocjować też, bo jednak jest to szczególnie dla nas jako Polaków coś miłego, ta możliwość negocjacji, nawet jak się na tym nie znamy, żeby chociaż te 500 zł urwać. Mam wrażenie, że ten duch bycia w salonie, rozmowy tak powoli będzie zanikał, gdzie salon będzie miał sztywno określoną ramę, czym się zajmuje, trochę będzie w sidłach całego jakby koncernu i uważam, że wiele salonów w najbliższym czasie, jak te modele wejdą do innych marek, mimo wszystko upadnie. A bo ja wiem, tak mówię, że klient lubi przyjść do salonu, dotknąć, ponegocjować, ale umówmy się szczerze, dla salonu największą grupą zarobkową są floty. Bo w tej chwili one stanowią ponad 70% sprzedaży aut w polskich salonach, gdzie jeszcze 25 lat temu było odwrotnie. To klienci indywidualni stanowili ponad 70% sprzedaży. Jak to się na przestrzeni tych 25 lat całkowicie odwróciło? Co nie zmienia faktu, że floty też nie mają lekko. Cały czas się mówi o tym, że ceny aut jeszcze będą szły w górę. Cały czas się mówi o tym, żeby auta elektryczne były bardziej popularne, trzeba ceny samochodów spalinowych dorównać do aut elektrycznych. W praktyce może okazać się, że w tej chwili większą marżę mamy na spalinówce niż na aucie elektrycznym, bo ta technologia się dopiero rozwija, ona jest bardzo droga w zakupie. Co za tym idzie, to już 2 lata temu prezes Stellantisa o tym mówił i właśnie zauważał, że ceny spalinówek muszą pójść w górę i mam wrażenie, że to działa na każdym możliwym kroku, bo niektóre marki w tym roku już po 5, po 6 podwyżek robiły. Mniejszych, większych, ale zawsze. Nie zmienia też to faktu, że to nie jest obojętne dla flot. Już nie chodzi o tą przyjemność zakupu, dotykania, rozmawiania, bo prawda jest taka, że przy 50 dostawczakach nikt tam nie będzie wokół tych samochodów chodził, ale chodzi przede wszystkim o funkcję rabatowania. Salon ma być dodatkiem, a bardzo często te relacje były zrobione z salonem, a poniekąd będzie stawał się jednym z wielu klientów dla centrali, który będzie rozpoznawany po numerze NIP. No może jeżeli tam będzie wychwytywana flota, że ma na przykład 150 aut, to jakiś rabat dostanie z automatu 2%, może się okazać, że po prostu robot mu ten rabat przeznaczy w najbliższych latach. Tak wiem, trochę demonizuje, aczkolwiek to idzie w tym kierunku. To też widać obecnie, że przez ostatnie 2 lata bardzo dużo osób pracowało na home office i też widać po tym, że przez ten home office okazało się, że kurczę, mamy 100 aut w firmie, a tak na dobrą sprawę potrzeba nam 50. Bo ta pracuje zdalnie z domu, to po co jej samochód? Dostanie zniżkę na jazdę taksówką. Ta 5 osób, oni jeżdżą tylko raz dziennie, to w sumie mogą mieć jedno auto na 5 osób i każde będzie sobie w grafiku to ustalało. I po trzecie, coraz więcej firm, widząc, że jest problem z dostępnością nowych samochodów, doszło do wniosku, że jeżeli mają auta w najmie, no to część tych aut oddało, bo już ich nie potrzebowało, a część aut, z racji, że był problem z dostępem do kolejnych nowych, bo na przykład floty wymieniali co 2 lata, doszli do wniosku, że wolą płacić karę za przekroczenie przebiegu od kilometra, bo im się to bardziej opłaca, żeby zachować tę umowę leasingową nawet po tych lekkich podwyżkach, niż zawiązywać nową, bo niejednokrotnie przy jakimś zwykłym Oplu Astrze podobny pakiet najmu w tym momencie może być, no może nie 2 razy droższy, ale o mniej więcej 60% w niektórych przypadkach może być droższy względem tego, co było jeszcze 2 lata temu, bo po pierwsze ceny poszły w górę i ceny finansowania również. Więc czas dla salonów jest na zasadzie sprawdzam. Sprawdzam, co będzie w najbliższym czasie. Uważam, że wiele salonów tego nie przetrwa, mimo tych milionowych inwestycji. My w Polsce mamy jeden z najbardziej nowocześniejszych salonów samochodowych w Polsce. My w Polsce mamy jedne z najbardziej wyśrubowanych norm w Europie, jeżeli chodzi o budowę obiektu. Będąc jeszcze 2,5 roku temu w Portugalii, gdy byłem przy jednym z salonów Mercedesa, to z jednej strony była kamienica, salon wepchnięty obok w kamienicę, a z boku warzywniak. U nas by coś takiego nie przeszło, bo robiąc taki salon trzeba by mieć, nie wiem, 7 hektarów i wyłożyć kolejne 20 milionów na budowę salonu. Oczywiście abstrahuję tutaj przy Mercedesie, to dałem jako przykład. Czasy są trudne, aczkolwiek nie beznadziejne. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!